podczas dnia skupienia w trzecią niedzielę Adwentu ubiegłego roku zaproponowałem, abyśmy na podstawie tekstu z listu pierwszego do Tesaloniczan, rozdział 5, wiersze 16-24, abyśmy podjęli refleksję nad takimi siedmioma wskazaniami, jakie daje Paweł apostoł odnośnie do naszego duchowego rozwoju. Przypomnijmy te słowa apostoła. Apostoł pisze: zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie, unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Z tych siedmiu wskazań zostało nam ostatnie: proroctwa nie lekceważcie. To, tak sobie pomyślałem, pewne przesłanie na czas wakacji. Otóż pochylmy się nad tym, zaczynając od próby wyjaśnienia pojęcia prorok. W takim potocznym ujęciu prorok, prorokowanie, profetyzm bardzo często kojarzony jest z przepowiadaniem przyszłości. Nie prorokuj, mówimy, czy nie przepowiadaj, co się wydarzy. I tak często myślimy, że prorok to jest taki przepowiadacz przyszłości. Ktoś, kto ma jakąś wiedzę o przyszłości albo próbuje zgadnąć, co się może wydarzyć. W Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 715 mamy taki tekst, który dotyczy akurat zesłania Ducha Świętego na apostołów, ale który jednocześnie nam wyjaśnia, czym jest profetyzm. Otóż czytamy tam takie słowa: teksty prorockie dotyczące wprost zesłania Ducha Świętego są wyroczniami, przez które Bóg mówi do serca swego ludu językiem obietnicy z akcentami miłości i wierności. Ich wypełnienie ogłosi Piotr w poranek Pięćdziesiątnicy. Według tych obietnic w czasach ostatecznych Duch Pana odnowi serca ludzi, wypisując w nich nowe prawo. On zgromadzi i pojedna rozproszone i podzielone narody. Przekształci pierwsze stworzenie i Bóg zamieszka w nim razem z ludźmi w pokoju. Ważne są te pierwsze zdania, że proroctwo to rodzaj wyroczni, przez które Bóg mówi do serca swego ludu językiem obietnicy z akcentami położonymi na miłość i wierność. I tak jest w istocie. Jeżeli prześledzimy teksty staro- i nowotestamentowe, to widzimy, że prorok jest przekazicielem Bożej nauki, przekazicielem prawdy, która ma swoje źródło w Bogu. Jest przekazicielem woli Bożej względem ludu. Jest więc wyrocznią. I dlatego w Starym Testamencie, na przykład u Izajasza, Jeremiasza czy Ezechiela, właśnie tych wielkich tak zwanych proroków, bardzo często pojawia się coś w rodzaju jakby cudzysłowu, oczywiście w sensie werbalnym. Prorok, jeżeli chce przekazać treści pochodzące od Boga, mówi: to mówi Pan, albo dodaje: wyrocznia Pana. To jest bardzo istotne podkreślenie. Prorok wyraźnie zaznacza: to nie mówię ja, nie od siebie, nie ja to wymyśliłem. To Pan mówi. To jest wyrocznia Pana. To jest bardzo istotne, dlatego że prorok ma świadomość, że on tylko przekazuje. On nie jest autorem. Jakkolwiek wybrzmiewa to w jego ustach, wybrzmiewa to jego językiem, to jednak źródłem tych treści jest Bóg, a nie prorok. Jednocześnie prorok nie jest czymś w rodzaju bezmyślnego Bożego megafonu. Prorok mówi swoim głosem. Prorok mówi swoim językiem. Prorok mówi kulturą, w której żyje. Odwołuje się do tego, co obserwuje, czego sam doświadcza. Nie jest więc ślepym narzędziem, które tylko otwiera usta i reszta już się dzieje poza jego wolnością. Tak nie jest. Mówię to dlatego, że w nawet najnowszej historii Polski, polskiej duchowości, mieliśmy takie przypadki, one się często też odzywają tu i ówdzie, różnych takich pseudowizjonerów, którzy komunikują świadkom takich wydarzeń różne dziwne nie tylko treści, ale i zachowania. Bo kiedy przez kobietę mówi Matka Boża, to ona mówi słodziutkim, wysokim tonem. Ale jeżeli za chwilę mówi Pan Jezus, to ona mówi męskim głosem. Tak nie jest. To jest jakaś parodia proroctwa. Żaden prorok nie udaje głosu Pana Boga. Prorok mówi normalnie, podkreślając, że przekaz nie jest mój. Przekaz pochodzi od Boga. Misja proroka, jak pokazuje to Stary Testament, jest niezwykle ważna. To Pan Bóg właśnie z uwagi na tę misję wybiera sobie odpowiednich ludzi i to wybiera tak, jak On chce. Niezależnie od tego, czy ten człowiek w świetle ludzkich oczekiwań i kryteriów spełnia określone wymagania, czy ma określone umiejętności. Przypomnijmy sobie przynajmniej niektóre takie wydarzenia, jak chociażby Mojżesz, który się wymawia. Pan Bóg go powołuje i mówi: idź, mów, ale ja się jąkam, ja nie potrafię mówić. No to będziesz miał brata Aarona, który będzie mówił w Twoim imieniu, ale Ty przekażesz mu treści. Czy na przykład Izajasz mówi: ja jestem człowiekiem o nieczystych wargach, ja się nie nadaję do tego. No to ogień oczyszcza jego wargi. A więc nie chodzi w funkcji prorockiej o jakąś ludzką sprawność. Ta pokusa pewnego takiego kojarzenia funkcji prorockiej z ludzką sprawnością, ona się często pojawia. I znowu chciałbym się powtórzyć te słowa, które mówiłem w homilii, że nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek. Prorok nie musi być błyskotliwym mówcą, nie musi odznaczać się cenzusami naukowymi. Jeżeli Pan Bóg przemówił przez oślicę Balaama, to przemówi też czasami przez prostego księdza. Bo to właśnie proroctwo ma źródło w Bogu, w Duchu Świętym, a nie w kondycji samego człowieka, który został powołany do tej funkcji. Dlatego może właśnie na kartach Pisma Świętego prorokami są zwykli ludzie z różnymi ograniczeniami, słabościami. Ludzie, którzy się boją, którzy stawiają opór, którzy tak jak Jonasz chcą uciec od powierzonej sobie misji, bo się nie czują godni. Pan Bóg mimo to potrafi przeprowadzić swoją wolę. Można by powiedzieć tak, im więcej pojawia się tej ludzkiej ograniczoności, tym większa przestrzeń na działanie Boże, na działanie łaski Bożej. Prorok biblijny, jako Boży posłaniec, cieszy się wielkim szacunkiem i autorytetem, do tego stopnia, że liczą się z nim nawet władcy. Weźmy dla przykładu tekst z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 22, gdzie dwaj królowie, Achab, król Izraela, i Jozafat, król Judy, umawiają się na wspólną wojnę przeciwko Ramot w Gileadzie. No i nie są pewni, czy się uda to przedsięwzięcie, czy nie. No i właśnie Jozafat mówi do Achaba: zapytajmy proroków. Wezwali jakichś tam proroków, a oni mówią: tak, królowie, idźcie, zwyciężycie na pewno. Ale Jozafat czuje, że oni coś tak za bardzo entuzjastycznie prorokują, że tak wszystko jest takie zbyt piękne, żeby było prawdziwe. I mówi, a nie masz ty jeszcze jakiegoś proroka, żeby go zapytać? No więc Achab mówi, no mam, ale ja go nienawidzę, bo mi źle zawsze wróży. No to go zapytaj. No i właśnie Micheasz trochę ironicznie mówi, tak, idź, zwyciężaj, zobacz. Jak cię pogonią, to ci się odechce wszystkiego. No i Achab mówi do Zafata, a nie mówiłem ci, że będzie mi źle prorokował? No i ostatecznie jednak zlekceważyli jego głos, poszli, no i obydwaj ponieśli sromotną klęskę. Ale pytają proroka, choć go nienawidzą, choć drażni ich jego surowość i ta niepopularność, ale go szanują, pytają. Na kartach Pisma Świętego mamy też inne zjawisko. Prorocy są znienawidzeni. Prorocy są prześladowani. Prawdziwi prorocy zawsze cierpią prześladowanie. Tylko fałszywi prorocy cieszą się aplauzem i jest im dobrze. Znowu Jeremiasz, który zapowiada klęskę, wzywa do pamiętania, do nawrócenia, bo inaczej przyjdzie klęska. No to go wsadzili do studni, pustej studni, w błoto, żywili go tam chlebem raz dziennie, no żeby skruszał. Czy Jan Chrzciciel, który mówi do króla Heroda, nie wolno ci trzymać żony twojego brata, swojej bratowej. Niewygodny, trzeba go było skrócić o głowę. Prawdziwy prorok nie schlebia. Prawdziwy prorok w imię Boga mówi rzeczy trudne. Czasem mówi to wbrew sobie. I czasem za cenę własnego życia. Bo ważniejszy jest Boży kerygmat. Ważniejsza jest Boża prawda. Można nawet zaryzykować pewną tezę na podstawie opisów biblijnych, ale i obserwacji współczesnego świata, że fałszywy prorok mówi zwykle dużo. Mówi zawsze, czy przynajmniej mówi często to, co ludzie chcą słyszeć. Fałszywy prorok. Prawdziwy prorok mówi na ogół niewiele i mówi coś, co raczej nie jest mile oczekiwane. Dlatego, że prawda czasem jest niewygodna. Prawda czasem boli, ale to prawda wyzwala. Prawda leczy. Lekarstwa na ogół mają to do siebie, że są gorzkie. Słodkie są tylko te powłoczki. Czasem bywa tak, że jak zliżemy tą słodką powłokę, to już pozostanie tylko gorycz. Ale ona leczy. Przekaz prorocki dotyczy więc rozumienia Bożego działania w świecie stworzonym. Zarówno w odniesieniu do przeszłości, do teraźniejszości, jak i przyszłości. Prorok, pokazując, jaki jest Boży zamysł odnośnie do przeszłości, uczy wyciągać wnioski z historii, z doświadczeń. Tak to jest na kartach Pisma Świętego. Prorocy często przypominają minione zdarzenia, aby pokazać, że Bóg jest Bogiem wiernym. Że skoro był wierny, jest i takim pozostanie. Prorok też przypomina, Pan Bóg karał, żebyście się opamiętali. I co z tego wynika? Więc to jest odwołanie do przeszłości. Wbrew stereotypom, prorok częściej mówi o tym, co było, pokazuje to, co jest, rzadziej natomiast mówi to, co będzie, wbrew stereotypom. Przekaz prorocki jest przekazem istotnym, przekazem uniwersalnym, przekazem ponadczasowym. Rzadko przekaz prorocki jest drobiazgowy, uszczegółowiony. Jest właśnie przekazem uniwersalnym, który jest aktualny, możliwy do zastosowania w każdym czasie i w każdym miejscu. Tymczasem obserwujemy zjawiska różnych fałszywych proroków, także współcześnie różnych wizjonerów, którzy koncentrują własną uwagę i uwagę słuchaczy na rzeczach drobiazgowych, rzeczach nieistotnych, rzeczach przemijających, kulturowo wręcz mało ważnych. I odnosi się wrażenie, przeglądając różne te pseudoobjawienia, prywatne objawienia, że warunkiem zbawienia to jest na przykład to, czy kobiety będą chodzić w sukniach, czy w spodniach. Czy Komunię Świętą przyjmą na kolanach, czy na stojąco. To jest największy problem dla wielu współczesnych tych pseudoproroków. Tymczasem, jak znowu pochylamy się nad Pismem Świętym, prorocy nie bawią się w detale. Prorocy pokazują cel, pokazują kierunek. Rzadko mówią o tym, jak stąpać po tej drodze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tę charakterystykę opartą na przekazie biblijnym, to zaczynamy lepiej rozumieć słowa z przytoczonego na wstępie fragmentu z pierwszego listu do Tesaloniczan, kiedy Paweł apostoł mówi: proroctwa nie lekceważcie, bo to jest przekaz od Boga, przekaz zbawczy. To jest to orędzie, to jest ten kerygmat, który ma służyć wiecznemu zbawieniu, uświęceniu człowieka. Lekceważenie proroka w niejednym przypadku oznaczałoby lekceważenie Boga samego, który mówił przez proroków, jak to wyznajemy w kredo. Mówił dawniej i mówi dziś. Pan Jezus powiedział: kto was przyjmuje, apostołów, proroków, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Dlatego proroctwa nie należy lekceważyć, ale jak w innym miejscu apostoł powiada, wszystko trzeba badać, co szlachetne zachowywać. Jest też wezwanie do pewnej roztropności, aby nie wszystko, co jest opatrzone etykietą proroctwo, nie wszystko tym proroctwem jest. Trzeba to badać. Nie wszystko złoto, co się błyszczy, jak powiadają, jak mówi ludowe powiedzenie. W kontekście współczesnej nowej ewangelizacji obserwujemy modę na różnego rodzaju uniesienia prorockie. I tutaj nierzadko przywołuje się scenę opisaną w Księdze Liczby, jak to Mojżesz wezwał starszych ludu, 72, do namiotu spotkania. 70 przyszło do namiotu spotkania i prorokowali, bardziej modlili się, może w językach, trudno powiedzieć. W każdym razie odczuli Boże natchnienie, ale dwóch z jakichś powodów nie przyszło. Eldad i Medad zostali w obozie. I oni w tym czasie też tam w obozie u siebie wpadli w uniesienie prorockie. Młody Jozue, gorliwy, oburzony tym, przybiegł do Mojżesza i mówi: Panie mój, oni tam prorokują, nie tu. Zabroń im. To nie w właściwym miejscu. A wtedy Mojżesz miał powiedzieć: czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha. I często właśnie współcześnie przywołuje się tę frazę biblijną i uważa się, że wszyscy wszędzie mogą prorokować. Wystarczy tylko amen, alleluja, wznieś ręce, albo często jedną rękę, nie bardzo wiem dlaczego akurat tak, jedną rękę. No ale takie często gesty się obserwuje. No i już jest prorokowanie. Zaprogramowane, oczekiwane, wręcz wymuszone. Wielu mamy współcześnie samozwańczych proroków, dlatego trudno czasem zgadnąć, przez którego mówi Pan, a który wprowadza tylko po prostu zamieszanie. Święty Paweł nie dopuszcza, aby było taka niepowstrzymana inspiracja prorocka. Święty Paweł mówi wyraźnie: dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków. Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Święty Paweł wyraźnie mówi, że charyzmaty są przypisane konkretnym osobom. Taka jest natura mistycznego ciała. Ktoś jeden ma dar prorokowania, ktoś inny ma dar rozpoznawania tego prorokowania, ktoś inny ma dar służenia, ktoś inny ma inny dar. Nie może być tak, że wszyscy prorokują, wszyscy służą, wszyscy robią wszystko. To jest sprzeczne z naturą wspólnoty, z naturą Kościoła. Tymczasem obserwujemy zjawisko, że każdy, kto poczuje tylko siłę popularności, czuje się upoważniony do prorokowania. Nieważne, co mówi, ważne, że mówi. Tymczasem Kościół, jako mistyczne ciało Chrystusa, w którym żyje Duch Święty, uwiarygadnia charyzmaty. Kościół jest tym, który uwiarygadnia charyzmaty, bo charyzmaty są w służbie Kościoła. To także Kościół uwiarygadnia charyzmat prorokowania. Czyni to także w sposób nieformalny i formalny, ale jeśli chodzi o stronę formalną, polega to na przykład na tak zwanej misji kanonicznej. Katecheta, żeby mógł podjąć pracę w szkole, musi mieć misję kanoniczną. Mandat ze strony Kościoła. Pismo, w którym biskup pozwala mu nauczać, czyli prorokować. To samo jest w odniesieniu do prezbiterów, którzy otrzymując jurysdykcję, czyli specjalne pozwolenie na sprawowanie funkcji kapłańskich, mają wyraźnie wskazanie, że mogą głosić Słowo Boże. Mogą spowiadać, mogą odprawiać. To, że z samych święceń kapłan ma taką władzę, jeszcze nie rozwiązuje problemu. On musi mieć prawo używania tej władzy. Na tym polega jurysdykcja. W ten sposób Kościół troszczy się o zabezpieczenie powierzonych sobie charyzmatów. Niepokojące jest to, że współcześnie ci, którzy prorokują, podejmują się funkcji prorockiej, wcale nie pytają Kościoła o zgodę. Co gorsza, organizatorzy spotkań takich o charakterze profetycznym, nierzadko masowym, w ogóle nie pytają biskupa o zgodę. A potem wychodzą takie kwiatki, że okazuje się, że jeden czy ów drugi ewangelizator, spotykający się setkami czy tysiącami ludzi, ma na przykład zakaz publicznego występowania przez swojego biskupa. Gdzieś tam w Wenezueli, w Kolumbii czy tak dalej. W Polsce nikt tego nie sprawdza. Alleluja i do przodu. Występuje jako wielki ewangelizator. Czy on naprawdę nie ma nic do roboty u siebie w kraju? No chyba nie, bo biskup mu zabronił występować. W Kościele musi być porządek, także w zakresie używania charyzmatów, a jednym z nich jest charyzmat prorokowania. 15 maja 2016 roku Kongregacja Nauki Wiary wydała list pod tytułem Juvenescit Ecclesia o charyzmatach w Kościele. I w tym liście znajdujemy w punkcie 9 takie ostrzeżenie, że wypełnianie najbardziej rzucających się w oczy charyzmatów, w nawiasie proroctwa, egzorcyzmy, cuda, nie zawsze niestety musi iść w parze z istnieniem autentycznej relacji ze Zbawicielem. To bardzo trzeźwe spojrzenie. To, że ktoś posługuje charyzmatem proroctwa, egzorcyzmu albo dokonuje cudów uzdrowień, wcale nie znaczy, że on pozostaje w ścisłej więzi z Chrystusem. Dlatego Kościół wzywa do tego, by badać charyzmaty, co dobre zachowywać, ale nie dać się zwieść. Drogie Panie, wprawdzie mamy właśnie mnogość różnych proroków miejscowych i importowanych. Jest taka moda na importowanie różnych proroków, których wiarygodności, jak powiedziałem, się na ogół nie bada, dopiero po fakcie potem jest problem. A zapomina się, że to święty lud Boży uczestniczy w funkcji prorockiej Chrystusa. Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 785 wyraźnie stanowi to, co przeczytałem przed chwilą. Święty lud Boży uczestniczy w funkcji prorockiej Chrystusa. Dokonuje się to przede wszystkim przez nadprzyrodzony zmysł wiary, który jest zmysłem całego ludu Bożego, świeckich i hierarchii, gdy niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym, gdy pogłębia jej rozumienie i staje się świadkiem Chrystusa pośród tego świata. A więc to cały lud Boży ma charyzmat prorokowania, jest ludem prorockim. Partycypuje bowiem w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. Jest ludem profetycznym na mocy daru wiary, jaki otrzymuje przez Chrzest Święty. Cały Kościół jest profetyczny, natomiast poszczególni ludzie niekoniecznie są profetyczni. O tym trzeba pamiętać. A zatem nie ma chrześcijańskich proroków poza Kościołem. Jeżeli ktoś pozostaje w konflikcie z władzą w Kościele, z charyzmatem władzy w Kościele, bo nie ma tej jurysdykcji, nie może być autentycznym prorokiem. Jeżeli ktoś Kościół krytykuje albo nie głosi nauki Kościoła, na przykład pomija pewne niewygodne tematy, jak chociażby właśnie kwestie obrony życia, jak chociażby kwestie maryjne czy sakramentalne. Mówię tutaj o konkretnych ewangelizatorach, którzy skrzętnie pewne niewygodne tematy pomijają. To nie są to autentyczni prorocy. Nie głoszą nauki Kościoła Chrystusowego. I jeszcze jedna kwestia, skoro mówimy o tym, że proroctwa nie należy lekceważyć. Skoro cały lud Boży jest proroczy, uczestniczy w prorockiej misji Chrystusa, to zejdźmy troszkę na poziom nam bliższy. Otóż 15 sierpnia, w wakacje, minie dokładnie 30 lat od wydania przez Jana Pawła II listu apostolskiego pod tytułem Mulieris Dignitatem, o godności kobiety. I w tym liście, który mam nadzieję był albo jest lekturą każdej z was, nie wyobrażam sobie, żeby tego nie przeczytać, w tym liście jest potężny, profetyczny głos papieża na temat kobiety, na temat profetycznego rysu kobiety w jej kobiecości. Tak dosłownie Jan Paweł II pisze. Profetyczny rys kobiety w jej kobiecości. A wyraz swój znajduje, swój szczytowy wyraz znajduje w Boga Rodzicy Dziewicy. Jan Paweł II, nie będę tu streszczał całego listu, ale tylko chcę na to zwrócić uwagę. Jan Paweł II wyraża się pisze między innymi to, że ten profetyczny rys kobiecości wyraża się między innymi w tym, że kobieta objawia swoją postawą miłowania i bycia miłowaną miłość Bożą. Wskazuje na rzeczywistość zakrytą, tajemniczą, którą ona w sobie nosi, której doświadcza. I na przykład w punkcie 29 tego listu Jan Paweł II pisze: na gruncie odwiecznego zamierzenia Bożego kobieta jest tą, w której znajduje pierwsze zakorzenienie porządek miłości w stworzonym świecie osób. Porządek miłości należy do życia wewnętrznego Boga samego, do życia trynitarnego. Drogie Panie, te dwa zdania są niesamowicie mocne. Niesamowicie nośne. Powtórzmy je. Na gruncie odwiecznego zamierzenia Bożego kobieta jest tą, w której znajduje pierwsze zakorzenienie porządek miłości w stworzonym świecie osób. Porządek miłości należy do życia wewnętrznego Boga samego, do życia trynitarnego. Mówiąc inaczej, kobieta przez fakt, że ma wrodzoną zdolność kochania i bycia kochaną, poprzez swoją pełnię kobiecości, tak opisaną przez Jana Pawła II, jest prorokiem Boga, który jest miłością. W niej, przez nią zakorzenia się, nie tylko się objawia, ale się zakorzenia porządek miłości w stworzonym świecie osób. I nieco dalej, w innym miejscu tego listu, Jan Paweł II zauważa, że Chrystus rozmawia z kobietami o sprawach bożych, znajdując u nich dla tych spraw bożych zrozumienie, autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary. Tak dosłownie pisze Jan Paweł II. Rzecz znamienna, że kiedy prześledzimy uważnie Ewangelię, czego przykład mamy chociażby w dzisiejszej perykopie, Pan Jezus do apostołów mówi przy powieściach, mówi w obrazach, tłumaczy tym facetom i oni niczego nie pojmują. Ciągle pytają, ciągle nie mogą zrozumieć. Czy to z Martą, siostrą Marii, czy z kobietą przy studni Jakubowej, czy z wieloma innymi, Jezus rozmawia wprost o tajemnicy zbawienia, o zmartwychwstaniu i one to rozumieją. Jak zauważa papież, znajduje Chrystus, rozmawiając z kobietami o sprawach Bożych, znajduje dla tych spraw zrozumienie. Ale zrozumienie, które jest autentycznym rezonansem umysłu i serca. Jest odpowiedzią wiary. To jest postawa profetyczna. I warto też o tym w tym kontekście powiedzieć. Drogie Panie, skoro więc same jesteśmy obdarowane charyzmatem proroctwa z trzech racji. Z racji na kobiecą naturę, z racji chrztu i z racji konsekracji, to trzeba nie tylko nie lekceważyć proroctwa, to taka trochę strona bierna problemu, ale stale dojrzewać do misji profetycznej, czyli ten czynny aspekt. Trzeba, skoro się otrzymało dar, na niego odpowiadać. Skoro otrzymujemy dar proroczy, którego nie wolno lekceważyć, to ten dar zobowiązuje, aby go przekazywać dalej, aby podjąć misję proroczą, skoro cały Kościół, cały lud Boży uczestniczy w funkcji proroczej Chrystusa. A to bycie prorokiem nie wymaga wchodzenia na ambonę, tylko by tego brakowało. Wystarczy, że ja długo mówię i dużo. Nie wymaga wchodzenia na ambonę, nie wymaga przyoblekania togi. Wymaga czasami bardzo prostej rzeczy. Świadectwa życia. Błogosławiony papież Paweł VI w adhortacji Ewangelii Nuncjandi w punkcie 41 powiedział, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Wystarczy pod słowo nauczyciel podłożyć słowo prorok. Autentyczni prorocy byli świadkami. Wiara i gotowość na oddanie życia Bogu, niekoniecznie w męczeństwie, ale w konsekracji, uwiarygodnia nas jako świadków, jako proroków. A jeżeli jesteśmy uwiarygodnieni w swojej misji profetycznej, to wówczas jesteśmy zdolni skutecznie budować Królestwo Boże w nas i wokół nas.